Tematem dzisiejszego przesłania jest: po co mi nabożeństwo? Po co mi nabożeństwo? List do Hebrajczyków, 10 rozdział, przeczytamy 25 werset. Nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań. Inne tłumaczenia mówią zebrań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy, a i to tym bardziej, im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień. Minęło 2000 lat, a widzimy, że ludzkie słabości są takie same jak zawsze. Tylko że chrześcijanie XXI wieku mają wymówki trochę jakby inne. Wymówki tego, że nie ma ich na nabożeństwie. Chrześcijanie pierwszych wieków nie mogli mieć tych samych. Zawsze można po prostu posłuchać kazania w internecie, a nawet całe nabożeństwo obejrzeć. Dzisiaj możemy wziąć dodatkową zmianę w pracy, pospać trochę dłużej lub zabrać dziecko na wyjazdowy turniej piłki nożnej, nie przejmując się tym, że nie ma na nas nabożeństwie, bo jak wrócimy, to przecież możemy to wynagrodzić Panu Bogu, bo przecież włączymy sobie internet i obejrzymy nabożeństwo online albo posłuchamy kazania. Cóż, można robić te rzeczy w tym sensie, że technologia nam na to pozwala, bo jest dostępna. No i nikt nie zabroni ci korzystania z tego, ale to nie może jednak zastąpić niedzielnego nabożeństwa. Nagranie z internetu nie można uznać uczestnictwem w nabożeństwie. Obecność online, jak to niektórzy mówią, to błędne określenie. Nawet najlepsze nagranie z kazaniem lub transmisja na żywo nie są kościołem. A trwałe, wytrwałe, osobiste, publiczne zaangażowanie w lokalnym kościele jest po prostu niezbędną częścią dla naszego życia chrześcijańskiego. Myślę, że wiecie, że kościół to nie jest opcjonalnym dodatkiem do naszego życia. To tak naprawdę sposób, w jaki uczymy się być ludźmi żyjącymi zgodnie z zamysłem Bożym. I czasami znajdujemy się w sytuacji, która usprawiedliwia to, że nie ma nas na nabożeństwie. Niektórzy chrześcijanie muszą zmagać się z chorobą lub niepełnosprawnością. To uniemożliwia fizyczne bycie na nabożeństwie. Dlatego zostają w domu. Mogą być ubłogosławieni technologią, że mogą włączyć się w to, co tam ma miejsce. Ale to nie może zastąpić. Nie może zastąpić uczestnictwa fizycznego w nabożeństwie. Są chrześcijanie, którzy mają zawód, który wymaga dyżurów w niedzielę, a nie zawsze można się zamienić. Mogą też mieć miejsce inne sytuacje. Dlatego zbór, współczesny zbór, mając technologię, o ile jest to możliwe, ma obowiązek wyjść naprzeciw tym ludziom. Naprzeciw tym, którzy z różnych powodów, uzasadnionych powodów, nie mogą być uczestnikami nabożeństwa fizycznie. No i my to robimy. Dlatego chciałbym, żeby się właśnie nikt nie czuł winny, że jeżeli jest chory albo jakiś ma inny, uzasadniony, ważny powód, że po prostu z tego korzysta. Ale jednak mimo wszystkich zalet technologii, media cyfrowe nie są kościołem. I nie należy porzucać tego osobistego udziału w nabożeństwie na ich rzecz. Ale jeszcze raz podkreślę, jestem wdzięczny za technologię. Właśnie dlatego, że wiele osób, które z różnych powodów nie mogą być na nabożeństwie, mogą chociaż w ten sposób skorzystać. Ale użyję tu przykładu. Nie tak dawno mieliśmy pandemię. Była tak zwana edukacja online. Czy wiecie, jakie są wyniki tego, że dzieci uczyły się online? Co osiągały porównywalne wyniki, jak te, kiedy brały udział osobiście w zajęciach szkolnych? Czy psychika ich tak samo dobrze się rozwijała, jak uczęszczanie fizycznie na zajęcia szkolne? Przecież chyba wiecie o tym, że to wszystko poleciało w dół. Czy nie można też tego przenieść na to, że udział, przecież taki sam, w nabożeństwach online wcale nie pomaga w rozwoju? Niektórzy chrześcijanie, o tym też trzeba powiedzieć, żyją w warunkach prześladowań lub w miejscach, gdzie dosłownie nie ma lokalnych zborów lub borykają się z innymi trudnościami, które sprawią, że to napomnienie z listu do Hebrajczyków jest raczej słowem nadziei na przyszłość niż rzeczywistość w tej najbliższej przyszłości. Więc nie mówię o trudnych okolicznościach. Mówię do chrześcijan, którzy robią co mogą, aby się nie spotkać. W przeciwieństwie do tych, którzy robią wszystko co mogą, aby być. Kościół to ludzie, a nie budynek, to prawda. I są sytuacje, w których warto o tym pamiętać, ale powinniśmy myśleć o sobie jako o kościele, jako o zgromadzeniu, które się spotyka i musimy fizycznie się tam udać, a nie tylko myślami. Pewien chrześcijanin, odpowiadając na pytanie pastora, czemu nie był na nabożeństwie niedzielnym, powiedział: "Należ, byłem z wami duchem." Usłyszał zachętę: następnym razem zabierz i ciało. O to chodzi w życiu Kościoła. Ciekawe, że do pracy idziemy dzień w dzień, nawet jeśli źle spaliśmy, nawet jeśli do późna oglądaliśmy film i rano jesteśmy niewyspani, a nawet idziemy do pracy, jeśli jest burza za oknem. Leje deszcz. Są jednak chrześcijanie, którzy już z tych samych powodów nie chcą widzieć innych wierzących. Nie chcą modlić się z nimi i nie chcą razem z nimi uwielbiać Boga. Bo się nie wyspali, bo deszcz pada, po prostu im się nie chce. Jeśli nasza praca nie koliduje z niedzielnymi nabożeństwami, to powinniśmy na nim być i zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc braciom i siostrom w Chrystusie również tam się znaleźć. A co mam na myśli? Jeżeli wiecie, że ktoś nie dojedzie, bo jest albo niesprawny fizycznie, to żeby go zabrać. Ale również chcę powiedzieć, jeżeli wiemy, że ktoś ma taką pracę, która mu uniemożliwia bycie w niedzielę na nabożeństwie, to może modlić się i pomóc mu znaleźć inną, aby on właśnie tam mógł być. Bo każdą niedzielę mu zabierają. Jak tam jedna niedziela na jakiś czas, da się przeżyć. Żyjemy w XXI wieku i to rozumiemy. W pewnej książce, teraz o zdrowiu chcę wam coś powiedzieć. W pewnej książce możemy przeczytać wyniki pewnych badań. Wiecie, że istnieje lekarstwo, które jeśli będzie przyjmowane przynajmniej raz w tygodniu, może przedłużyć życie o 7 lat, znacząco zwiększyć szanse na szczęście i znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo depresji. Mac Laughlin w swojej książce przedstawia przekonujące badania dotyczące korzyści zdrowotnych dla zdrowia fizycznego i psychicznego płynącego z uczestnictwa w nabożeństwach. Czerpię głównie z pracy Taylora van der Weyla, profesora epidemiologii i dyrektora programu rozwoju człowieka na Wydziale Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Harvarda. I wyniki są zaskakujące. Uczestnictwo w nabożeństwach zmniejsza śmiertelność z ogólnej przyczyny o prawie 30% w ciągu 15 lat. I chroni kobiety przed samobójstwem o 400%. Tam są jeszcze inne badania, ale nie chcę już nimi zaprzątać wam głowę. Ale również tam przeczytałem, że rodzice, którzy co tydzień dołączają do tych samych osób, aby kibicować drużynie sportowej swoich dzieci, nie odniosą takiego samego poziomu korzyści, jak udział w nabożeństwie. Ta pani dodaje: my ludzie zdajemy się dojrzewać, to jest jej podsumowanie, gdy razem czcimy. I McLaughlin podkreśla, że bardziej niż książek o samorozwoju, tabletek czy nieprzerwanego snu, potrzebujemy Jezusa. Wielki lekarz nie rzuca nam pigułki do ręki i nie życzy nam powodzenia. Bierze na siebie naszą moralną chorobę. Oddaje swoje życie w miejsce naszego i ostatecznie możemy chodzić do kościoła i dożyć nawet 95 lat w zdrowiu, ale pozostaje jeszcze to, że samo chodzenie do kościoła, samo uczestniczenie w nabożeństwach, to jeszcze nie wszystko. Liczy się coś więcej. Liczy się twoja społeczność z Bogiem. Nie myślmy, że tylko samo uczestnictwo na dłuższą metę nam pomoże. Możesz mieć wiele celów, aby udać się na nabożeństwo, lecz podstawowym celem jest wspólne czczenie Boga, który dał swojego Syna. Czcimy Go, bo na to zasługuje. On jest godny naszej chwały, On jest godny naszej czci, naszego uwielbienia. Dlatego też na tle tych innych jakichś rozwiązań, uzasadnień rzeczywiście Jest to, bym powiedział, najważniejsze, te inne gdzieś niknie w cieniu. Opowiem wam pewną historię. Lubię historię, więc czytam biografię i czytam też historię Kościoła. I powiem wam, że 15 kwietnia, z tym, że nie pamiętam dokładnej daty, czy to był 1906 rok, czy może troszkę później, rozpoczęła się misja przy Azusa Street w opuszczonym budynku Kościoła. Codziennie spotkania zaczynały się o godzinie 10. Codziennie. A wiecie, kiedy się kończyły? Trwały przez resztę dnia aż do późnego wieczora. Każdego dnia na takie spotkania od 10 do późnego wieczora przychodziło nawet 1000 osób. A ci, którzy nie byli w stanie się zmieścić, słuchali pod oknami. Frank Bartman, dziennikarz piszący dla różnych chrześcijańskich gazet, napisał: nie było tam miejsca na dumę. Nabożeństwa trwały niemal nieprzerwanie. Poszukujące dusze można było spotkać pod wpływem mocy niemal o każdej porze w dzień i w nocy. Ludzie przychodzili, by spotkać się z Bogiem. My dobrze wiemy, że ludzie mogą spotkać się z Bogiem, nie wychodząc z domu. Ale wiecie, dlaczego to było takie istotne? Między innymi dlatego, że tam byli inni ludzie, którzy byli gotowi Boże błogosławieństwo dać. Oni stosowali zasadę jedni drugim. Jeżeli ktoś bardzo pragnie doświadczać Boga w swoim życiu lub być błogosławieństwem dla innych, to będzie tęsknił za nabożeństwami. Bo sam może coś odebrać, ale też może mieć udział w błogosławieniu innych. Więc jeżeli ty nie chcesz otrzymać żadnego błogosławieństwa, może stać się błogosławieństwem dla innych, którzy tam będą. A jeżeli nie chcesz błogosławić innych zaraz jakiegoś powodu, bo może uważasz, że nie masz w tej chwili nic do zaoferowania, to możesz przyjąć błogosławieństwo tych, którzy tam są. Wspólne nabożeństwo to wspólny czas dla Boga, ale i czas, gdzie pozwalasz Bogu mówić do siebie. Osobiście, ale również przez innych. Tego nie masz, siedząc w domu. Wspólne nabożeństwo nie jest tylko spotkaniem ludzi, nie jest wydarzeniem kulturalnym ani religijnym zwyczajem. To jest wspólny czas dla Boga. To jest taki moment, w którym Kościół świadomie zatrzymuje się, aby uznać Bożą obecność, Jego panowanie i Jego działanie. W świecie, w którym wszystko kręci się wokół przeróżnych ziemskich spraw, problemów, a mamy ich naprawdę dużo, nabożeństwo daje nam Bożą perspektywę. Kiedy pojawisz się na nabożeństwie, możesz sobie uświadomić pewne rzeczy, które w natłoku codziennych obowiązków do ciebie nie dotrą. To może do ciebie dotrzeć przez to, co usłyszysz z kazalnicy, to, co usłyszysz od Boga, to, co usłyszysz w świadectwie innych. Zaczynasz nabierać Bożej perspektywy. Kościół nie jest opcjonalnym dodatkiem do wiary naszej chrześcijańskiej, ale to jest sposób, w jaki my uczymy się być dojrzałymi ludźmi, takimi, jakimi Bóg pragnie nas widzieć. A Bóg założył Kościół, a więc wiedział, że jest to dla nas bardzo ważne, nam potrzebne. Więc nie jest to wyłącznie ludzka instytucja, jak niektórzy myślą. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 18 werset. Na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Biblia konsekwentnie pokazuje, że Kościół nie jest wynalazkiem człowieka, ale inicjatywą Boga, zaplanowaną, ustanowioną i podtrzymywaną przez Niego. Więc ludzkość jest stworzona do wspólnoty z Bogiem i mamy tego przedsmak właśnie w Kościele, w ciele Chrystusa. Dlatego, że to właśnie w tym ciele możemy się rozwijać. Bo to, co sprawia najlepiej, że się rozwijamy, znajduje się tam, gdzie wspólnie się modlimy. Gdzie wspólnie się zachęcamy, gdzie słuchamy świadectw i gdzie też słuchamy Słowa Bożego. Ja wiem, że teraz coraz częściej chrześcijanie Kościół, czyli zgromadzenia, bo to mam na myśli, te wspólne nabożeństwa, ten udział w życiu takiej społeczności, traktują jako coś kompromitującego, jako coś, co ich obciąża. Coś, co trzeba znosić, jeśli chce się naśladować Jezusa. Panie Jezu, no trudno, stałem się uczniem, kocham Ciebie, każesz mi chodzić, to chodzę. Nie chodzi mi o to, że chcemy, aby ludzie dołączali do zborów dla korzyści społecznych. Nie tak dawno ktoś tutaj zajrzał i powiedział: chciałem się do Was zapisać. Ludzie mają różne motywy, ale chcę Wam powiedzieć, że sam Chrystus złożył ofertę Ewangelii jako tę samą, co ofertę kiedyś Biblii dołączenia do narodu. Zobaczcie, to Biblia mówi, 1 Jana, 2 rozdział, tak jak nie możemy mieć ojca bez syna. Kto ma syna, ten ma ojca. Tak samo nie możemy mieć Chrystusa bez jego ciała, oblubienicy. Nie możesz być wierzącym i powiedzieć, że nie potrzebujesz Kościoła, bo tego tak Pan Bóg nie zaplanował. Biblia mówi, że głową Kościoła jest Jezus, a wy jesteście ciałem. Nawracając się do Jezusa, stajesz się częścią Kościoła, również tego lokalnego powinieneś się stać i mieć w nim swój udział. To taki pakiet. Pan Jezus i Boża rodzina. Nie możesz powiedzieć, chcę Ojca, ale nie chcę Jego dzieci. Panie Boże, ja Ciebie kocham, ale oni mi przeszkadzają. Nie chcę ich. Bóg wie, że wiara potrzebuje wspólnoty, bo to wspólnota Ciebie koryguje i wspiera. Bóg działa również przez ludzi, przez innych ludzi. Tak wiele błogosławieństw nam umyka, kiedy omijamy wspólne nabożeństwa. A potem się dziwią, że mają taki poziom rozwoju, jaki mają. Bywa, że ktoś, kto nie chce chodzić na nabożeństwa, powie, nie potrzebuję ludzi, wystarczy mi Bóg. Myślę, że zetknęliście się z czymś takim, a może nawet sami tak pomyśleliście, ale prawda może być inna. Kiedy człowiek coś takiego mówi, może po prostu nie chce konfrontacji, może nie chce zmiany, a może też nie chce, aby ktoś zobaczył jego słabości. Jednak są osoby, które mogą mieć jeszcze inny powód omijania wspólnych nabożeństw. I o nim chciałbym teraz powiedzieć, bo należy zauważyć, że jeszcze jest temat zranienia w Kościele. Dzisiaj się o tym coraz częściej mówi. Dlatego ja rozumiem, że trudno jest komuś wracać na spotkania, gdzie został zraniony. Przecież to się unika takich miejsc. To jest taka trauma i trauma, a więc wynik całkiem naturalny. Nie chcesz. Nie chce się iść na nabożeństwo, gdzie można spotkać osobę, której, mówiąc tak prost, nie chce się widzieć. Tym bardziej boli, gdy dotyczy to też kogoś z przywództwa zboru. I to ważny i delikatny temat i nie chcę go bagatelizować, ale teraz powiem jedno, nie zostawaj z tym sam. To, czego doświadczyłaś, doświadczyłeś, powiesz zaufanej, mądrej osobie, porozmawiaj o tym. Jeśli skrzywdził cię ktoś ze zboru, to idź do przywódców i powiedz im o tym. A jeśli sprawa dotyczy lidera, poszukaj kogoś dojrzałego, zaufanego, kto pomoże ci tutaj poczynić dalsze kroki. W Kościele Zielonoświątkowym, chcę dodać, nad każdym lokalnym pastorem stoi prezbiter okręgowy, do którego można się zwrócić. Dobrze jest być w takiej wspólnocie, w której pastor nie jest papieżem, bo dalej już nie ma do kogo pójść. Nie ignoruj ran. Nieleczone prowadzą do głębszych problemów. Trzeba jednak dodać, że czasem poczucie zranienia może wynikać z nieporozumień, braku powitania, niezręcznej sytuacji, czy słowa, które ktoś odebrał zbyt osobiście albo nawet niewłaściwie. Ktoś się kiedyś na mnie obraził, o tym się później dowiedziałem, o tym też w internecie przeczytałem, bo mu nie powiedziałem dzień dobry. Ale bywa też inaczej i znacznie poważniej. Zranienia mogą sięgać dużo dalej, do manipulacji, do zastraszania. Tak, w kościołach takie rzeczy się dzieją. Może też to być molestowanie, bo i o tym się teraz też słyszy. I trzeba nazwać to wszystko w sposób jasno. Jest to złe i wymaga reakcji. I w takich sytuacjach należy szukać pomocy bez zwlekania. Jeszcze raz powiem, jeśli uznasz, że ten temat powinien być poruszony szerzej, to daj mi znać, czy mam to szybko zrobić. Mogę przygotować temat przesłania, zranienia w Kościele. I tak jak powiedziałem, jeśli nie na niedzielę, to nagram to do odsłuchania. A wracając do tematu życia w Kościele i z Kościołem. Cokolwiek powiesz, Kościół istnieje z jakiegoś powodu. I to nie jest coś, co możesz brać lub odrzucać. To jest po prostu nierozerwalne. Pan Bóg cię włącza do społeczności ludzi wierzących. Bez Kościoła Ewangelia jest bezcielesna, tak naprawdę upiorna. Według Pisma Świętego wspólnotą, z którą Chrystus na zawsze związał się, jest Kościół. O tym czytamy w Biblii, jest wiele tych fragmentów. Bo to w nim mieszka żywy Bóg w tym świecie, to właśnie w Kościele znajduje się pełnia życia. I teraz chodzi o zaangażowanie, o nastawienie serca na Boga i grupę ludzi, którym będziesz służyć, a którzy będą służyć Tobie. Wszystko na miarę obdarowania, wszystko na miarę możliwości. To miejsce, w którym spotykasz ludzi, z którymi będziesz wielbić Boga, studiować Jego Słowo i naśladować Chrystusa. I dlatego trudno przecenić korzyści płynące z Kościoła, które tracimy, gdy nie bierzemy udziału w nabożeństwach. Bo Kościół, pomimo wszystkich swoich wad i niedoskonałości, to jednak jest instytucją założoną przez Boga. A po co? Aby pomóc nam trwać przy Nim. Aby pomóc nam wzrastać, ale również, aby przez nas nieść Ewangelię innym. I pamiętaj też, że nie rozwijasz się duchowo w izolacji. Wzrost zaczyna się tam, gdzie pojawia się relacja. Kto powie ci, że robisz coś dobrze? Kto poklepie cię po ramieniu? Kto pokaże ci, co wymaga zmiany? Charakter nie kształtuje się w samotności, lecz w kontakcie z ludźmi. I Bóg tak to zaplanował, że rozwija się znacznie lepiej, gdy jesteś częścią zboru. I nie chcesz iść na nabożeństwo, bo ktoś cię denerwuje, wyprowadza cię z równowagi, nie potrafisz odpowiedzieć mu spokojnie, z cierpliwością. Jeśli tak jest, to powiem, to dobrze. Bo możesz się zatrzymać, bo to nie jest przypadek, bo to jest lustro twojego serca. Czy to ci czegoś nie mówi? Że Bóg do ciebie w ten sposób przemawia, że możesz coś zmienić? Że jednak jest coś w twoim życiu, co wymaga uwagi? Jakże można być cierpliwym w kościele online? Nikt ci nie nadepnie na stopę. A zawsze w ciągu jednego tygodnia możesz sobie zmienić ten kościół 3 razy. Denerwuje cię coś, co słyszysz w kazaniu? Może to dobrze. Zadaj sobie pytanie, dlaczego? A może to właśnie dlatego, że dotyka to kazanie czegoś głębokiego w twoim życiu. Może Bóg pokazuje ci obszar, który wymaga zmiany. I wiecie, kazania, które tylko ci się podobają i jesteś szczęśliwy, kiedy wychodzisz, nic nie zmienią w twoim życiu, bo ci nic nie pokazały. Jesteś tylko szczęśliwy, tylko zadowolony, a więc to tylko upewniło ciebie, że jesteś cudowny, wspaniały. Nic nie musisz zmieniać. Czasami na nabożeństwie możesz poczuć dyskomfort. Dlatego upewnij się, co jest jego źródłem, bo może usiadłeś na pinesce. Ale jeśli nie jest to pineska, to może Duch Święty do ciebie w jakiś sposób przemawia, bo bardzo pragnie twojej przemiany. A jeśli ty uciekasz od ludzi, uciekasz od nabożeństwa, jak Bóg może do ciebie dotrzeć, jeżeli ty wcale nie masz ochoty Go słuchać, bo nie lubisz rzeczy nieprzyjemnych? Apostoł Paweł napisał do Tymoteusza, 1 Tymoteusza, 3 rozdział, 15 werset. Pisze to, gdyby przypadkiem opóźniało się moje przybycie, abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy. Piękny fragment. Wielu z nas potrzebuje wiedzieć, jak dzisiaj traktować swój udział w zborze. Lekcja, którą powinniśmy wyciągnąć, jest taka, że im bardziej Kościół jest nie do odróżnienia od świata, to tym mniej świat ma powód, by się nim interesować. Posłuchajcie, bo wiem, że niektórych to dręczy. Ale jako zbór nie jesteśmy w stanie zapewnić lepszej terapii niż profesjonalni doradcy. Lepszych koncertów niż zespoły rockowe. Lepszych wystąpień niż profesjonalni mówcy. A w rywalizacji o rozrywkę Kościół zawsze przegrywa. Ale jest coś, czego świat nie ma i czego my nie możemy zaniedbać. To wspólnota ludzi, którzy kochają Boga. Choć czasem niedoskonali, ale wielbią doskonałego Boga i do Niego zwracają się o pomoc w tej swojej słabości. To wspólnota, która poznała słowa życia, doświadczyła przebaczenia grzechów i ma życie wieczne. I teraz robi wszystko na miarę swoich sił, swoich możliwości, powiem również zaangażowania, co za tym idzie, chęci, Nie każdy ma chęć, ale co robi? Robi, aby inni mogli doświadczyć tego samego. A więc, czy masz chęci, aby również inni doświadczyli przebaczenia grzechów i życia wiecznego? Musimy być wspólnotą świadomą swojej niedoskonałości. To jest problem, bo bardzo często uczy się kościoły, żeby byli świadomi swojej doskonałości. I potem bardzo trudno się tam odnaleźć wielu ludziom, bo praktycznie nie mogą się przyznać, że mają jakiś problem. Kiedy pada pytanie, o co się pomódlmy, zawsze są to inni, nigdy on. Bo nie może się przyznać, że on potrzebuje modlitwy, że ma jakieś chwile słabości, że coś mu dolega, że czegoś potrzebuje. Więc musimy mieć świadomość, że jesteśmy wspólnotą niedoskonałą i dlatego nie udawajmy doskonałości. Wspólnotą, w której ludzie mimo swoich braków wspierają się nawzajem. Zachęcają się do trwania w wierze, modlą się o siebie. Do tego zachęca nas Biblia w wielu miejscach. I jeszcze to podkreślę, a lubię o tym mówić, że to jest wspólnota, w której ludzie się nie potępiają, nie krytykują, ale wspierają. Biblia mówi, brzemiona jednych drugich noście. Biblia mówi, jedni o drugich się módlcie. Ale czy gdzieś Biblia mówi, jedni drugich krytykujcie? Jeśli w Twojej Biblii tak jest, to jednak sprawdź, kto ją wydał. Biblia mówi, jedni drugich, jak powiedziałem, brzemiona noście, módlcie się jedni o drugich, pocieszajcie, a jak trzeba, jest, napominajcie. Ale nie krytykujcie. Napominajcie, tam jest wyraźnie, kiedyś o tym mówiłem, z troską, z miłością. Chciałbym Wam zadać pytanie, takie mi przyszło do głowy, jak to przygotowywałem. Czy znasz osobę, która jak Cię napomina, to jeszcze bardziej ją lubisz? Powtórzę. Czy znasz osobę, która kiedy Cię napomina, kiedy zwraca Ci uwagę na jakieś problemy, błędy w Twoim życiu, to jeszcze bardziej ją lubisz, to powiedz jej o tym. Bo to rzadkość i warto ją docenić. Wierzę, że tak też może być. Wracając do tematu, Kościół to wierzący, którzy cieszą się, widząc innych obok siebie, którzy wzrastają duchowo. A teraz znowu jeszcze kilka pytań na zakończenie. Czy naprawdę wolisz zostać w domu, pojechać na turniej piłki nożnej czy na ryby, zamiast razem z innymi uwielbiać Boga modlitwą i pieśnią? Czy naprawdę wolisz zostać w domu, zamiast spotkać się z wierzącymi i słuchać ich świadectw? Czy wolisz zrezygnować z możliwości słuchania Słowa Bożego głoszonego przez kaznodzieję, który Cię zna, kocha i służy Twoim zborze? To właśnie lokalny usługujący najlepiej rozumie rytm i potrzeby wspólnoty. To jest coś innego niż słuchanie mówców, którzy są gdzieś indziej. Może są tacy, co głoszą tak, że pasuje Ci ich dynamika, ogromna wiedza, to powiem, słuchaj ich. Wzrastaj, buduj się, ale w inne dni. Posłuchaj w niedzielę tego, co ma do powiedzenia Ci lokalny kaznodzieja, Twój brat, może siostra, ktoś, kto zna Cię osobiście, kogo widzisz i on widzi Ciebie, macie kontakt. I jeszcze jedno tu pytanie. Czy naprawdę wolisz zostać w domu albo wziąć dodatkową pracę albo dodatkową zmianę w pracy, zamiast być tam, gdzie ktoś może się o Ciebie pomodlić i gdzie Ty możesz modlić się o innych? Bogactwem zboru jesteśmy my. Ty i ja. I razem jesteśmy silniejsi. Razem możemy zrobić więcej dla tego zboru i dla ratowania innych, którzy jeszcze nie wiedzą o tym, że jest ratunek. Oni, jeśli nawet wiedzą, że jest z nimi źle, to nie wiedzą, gdzie się zwrócić, jak wyjść z tej drogi do piekła. Więc bądźmy razem. Jezus jest głową Kościoła i to On stawia Cię wśród wierzących, abyś tam wzrastał, wzrastała i abyś Ty pomógł, pomogła innym właśnie w tym. W końcu Jezus nazwał nas uczniami, a uczniostwa nie uczy się w izolacji. Uczymy się prowadzić chrześcijańskie życie, wielbić Boga z innymi ludźmi w towarzystwie ludu Bożego, innymi słowy, w Kościele i z Kościołem. Amen.